Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zastanawiałem się mocno nad tym, czy omawiać ten materiał, ale zdecydowałem się, niechętnie, ale zdecydowałem się go omówić, żeby nikt nie zarzucił, że ja cenzuruję w pewnym sensie. Ważne jest wydarzenia. Znaczy, czy to ono jest ważne? Myślę, że nie, ale o tym powiem. Otóż chiński minister określa dwa kierunki w kwestii nuklearnej Półwyspu Koreańskiego z Sinua 29 kwietnia. A chodzi tu oczywiście o zebranie się Rady Bezpieczeństwa. Posiedzenie ministerialne Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Półwyspu Koreańskiego 28 kwietnia. No więc właśnie 28 kwietnia chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi powiedział, że trzeba dążyć dwukierunkowo, aby rozwiązać problem jądrowy na Półwyspie Koreańskim. Ja tutaj będę cytował, nie będę komentował, bo nie chcę. Musimy pozostać zaangażowani w kwestii denuklearyzacji. Nie wymienił KRD. Powiedział Wang jednocześnie, no właśnie, przemawiając na tym posiedzeniu. Wszystkie strony powinny kompleksowo zrozumieć i wdrożyć, i w pełni wdrożyć rezolucję Rady Bezpieczeństwa poprzednio. Denuklearyzacja jest podstawowym warunkiem długofalowego pokoju i stabilności na Półwyspie. Musimy osiągnąć w tym i dlatego musimy iść w tym kierunku, aby zabezpieczyć międzynarodowe reżimy nierozprzestrzeniania broni jądrowej, powiedział Wang. No więc tej Radzie Bezpieczeństwa przewodniczył amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson, ale to tylko dlatego, że w tym miesiącu USA sprawują rotacyjną prezydencję Rady Bezpieczeństwa. No, a to było to spotkanie Rady Bezpieczeństwa zorganizowano specjalnie, aby omówić kwestie nuklearne na Półwyspie Koreańskim. I sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres właśnie przekazał przewodniczenie tej Rady Bezpieczeństwa, przewodniczenie sekretarzowi stanu USA. W tym spotkaniu wzięli udział, oprócz pana Wanga, ministrowie spraw zagranicznych lub wiceministrowie spraw zagranicznych m.in. Wielkiej Brytanii, Rosji, Senegalu, Japonii. Nie rozumiem, dlaczego nie wymieniono wszystkich, no ale tak to jest napisane. Pan Wang powiedział, że ciągłe eskalowanie napięcia na Półwyspie Koreańskim w ostatnim czasie spowodowało powszechne obawy społeczności międzynarodowej. Jeśli kwestia Półwyspu nie zostanie poddana skutecznej kontroli, to w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń jest bardzo prawdopodobne, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli i gwałtownie zaostrzyć. Wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa było na tym posiedzeniu poświęcone kwestii jądra i Półwyspu Koreańskiego. I wszyscy byli za wdrożeniem odpowiednich rezolucji ONZ-u. Wang powiedział, że musimy pozostać wierni ścieżce dialogu i negocjacji. Wykorzystanie siły nie rozwiąże problemów i doprowadzi tylko do katastrofy. No dobrze, i jako jedyny sposób dojścia do celu widzi dialog i negocjacje, które stanowią rozsądny wybór dla wszystkich stron. Pan Wang powiedział, że nasze doświadczenie, dotychczasowe doświadczenie związane z rozwiązaniem kwestii nuklearnych na Półwyspie wykazały, że w każdym przypadku dialog i negocjacje utrzymywały podstawową stabilność, a wysiłki na rzecz denuklearyzacji mogłyby postępować. Przypomniał pan minister okres między rokiem 2003 i 2007, kiedy wszyscy zaangażowani byli w dialog i negocjacje i zostały przyjęte nawet 3 wspólne dokumenty. W szczególności we wrześniu 2005 roku określono mapę drogową rezygnacji KRD z programu nuklearnego oraz realizację pokoju na Półwyspie. Nawet dzisiaj wszystkie doświadczenia, oświadczenia z tego okresu wciąż mają duże pozytywne znaczenie i zostały potwierdzone przez wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa. No tak. Także to, no tutaj w ostatnim zdaniu przypomina się te wystrzelania pocisków balistycznych. Proszę Państwa, to wszystko. I teraz ja sobie pozwolę na jakby kontratak. Nie kontratak, bo ja nie będę atakował pana ministra Wanga i tego, co mówi. Problem, znaczy ja się zgadzam z panem ministrem Wangiem. Zgadzam się co do jednego. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że tylko negocjacje i negocjacje mogą zapewnić spokój. Tak! Tylko, że wszyscy tego muszą chcieć. Nie zgadzam się z panem ministrem Wangiem w kwestii tego, iż on przypomina lata 2003-2007. Problem polega na tym, że w tamtym okresie Korea Północna nie była państwem, które posiadało broń jądrową. Natomiast w tej chwili nim jest. I albo my sobie albo to przyjmiemy do wiadomości, albo nie. Czy można jedno i drugie. Ale ta bomba, jeśli się nie przyjmie tego do wiadomości, czy te bomby, czy te pociski, one tam są. I nie przyjmowanie tego do wiadomości, myślę, że jest głupawe. Więc ja sądzę, że to trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że Korea Północna jest państwem atomowym. I tutaj pozwolę się zgodzić z panem Kim Jong-unem, który powiedział, że Korea Północna jest państwem atomowym i jako takie ma swoje interesy. Przypominam to od dłuższego czasu, albowiem bardzo duża część osób i państw, jak widzę również Chiny, nie chcą tego przyjąć do wiadomości. To oczywiście jest polityka, ale ja przypominam, że Izrael również jest państwem atomowym, nieporównanie większym arsenałem jądrowym. Szacuje się tam ilość ładunków jądrowych na około 300 sztuk, a podczas gdy szacuje się, że Chiny mają raptem ich 60. Natomiast Izrael pozostaje w dalszym ciągu państwem nieatomowym. Państwem, które ponoć nie ma arsenału atomowego. Więc ja rozumiem, powtarzam jeszcze raz, ja rozumiem, że to jest polityka, czyli zakłamywanie do sześcianu albo jeszcze wyżej, ale no pewne oczywistości trzeba przyjąć do wiadomości. Więc albo się przyjmuje do wiadomości, że Korea Północna ma ten arsenał i w związku z tym ten arsenał również ma Izrael, albo się tylko przyjmuje do wiadomości to, co się chce przyjąć do wiadomości. A inne rzeczy się nie widzi. Jak na przykład nikt nie mówi o tym, że Arabia Saudyjska, a to była mowa o tym kilka lat temu, że na przykład Arabia Saudyjska miała dokonać zakupu ładunków nuklearnych w Pakistanie. Jako że i Arabia Saudyjska, i Pakistan wówczas były mocnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, wobec tego w sprawie ukręcono łeb. Ale co się dzieje? Czy Arabia Saudyjska weszła w posiadanie ładunków nuklearnych? Tego nikt nie... Znaczy, jak to nikt nie wie? No wszyscy, którzy chcą, to wiedzą, prawda? To my nie wiemy. To nami się steruje, to nam robi się wodę z mózgu, bo ci, którzy mają wiedzieć, to wiedzą. Natomiast steruje się opinią publiczną tak, aby państwa, które są wrogie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, były napiętnowane za swoją politykę nuklearną. Natomiast państwa, które są przyjaciółmi lub sojusznikami Stanów Zjednoczonych, o tych państwach, o ich problemach nuklearnych nie wspomina się w ogóle. Tylko że w tym kanale ja mam w nosie, czy ktoś jest przyjacielem USA, czy sojusznikiem, czy też nie. Ja staram się być obiektywny. Staram się. No więc właśnie. I teraz, więc tutaj to wymowa tego, co powiedział pan minister Wang w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wydaje mi się taka, no bardzo dyplomatyczna oczywiście, jasne, że tak. Proszę nie zapomnieć o tym, że w tej chwili Chińczycy mają problem dwojaki. Chińczycy są w pewnym sensie między młotem i kowadłem. W pewnym sensie. Czyli dyplomacja chińska. Oczywiście. To jest skrót myślowy Chińczycy. Dyplomacja chińska jest między młotem a kowadłem. Bo z jednej strony ogromnie im zależy na tym, żeby Amerykanie nie zacieśniali wokół Chin, Chin podkreślam, a nie żadnej tam Korei Północnej, wokół Chin swojego pierścienia militarnego. Bo oni cały czas to robią. Pretekstem do tego, że oni to robią, jest oczywiście Korea Północna, nie Chiny. Ale dyplomacja chińska zdaje sobie sprawę z tego, o czym ja teraz mówię. To jest oczywiste dla nich od dawna. W związku z tym z jednej strony starają się uspokoić Amerykanów, z drugiej strony starają się uspokoić Koreańczyków. Coś mi się tak wydaje, że w obydwu kwestiach są słabi. Czy nieefektywni. Może nie tyle słabi, co nieefektywni. A trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Ja się opieram na faktach. Nie na interpretacji faktów, tylko na faktach. Na razie fakty są takie, że z jednej strony Korea robi, co uważa za stosowne, czyli próby różnego rodzaju tych rakiet i te nuklearne. Z drugiej strony Amerykanie robią, co chcą, czyli na przykład instalacja THD. No i te oczywiście, te lotniskowce. I biorąc pod uwagę skuteczność dyplomacji, bo tym się mierzy jej jakość, skuteczność dyplomacji, boję się, martwię się tym, że skuteczność dyplomacji chińskiej jest niewielka. Ale Chińczycy jakby nie mają wyjścia. Oni nie mogą sobie pozwolić na powiedzenie nas, na stanięcie po czyjejkolwiek stronie tego konfliktu. Po prostu nie mogą. Bo gdyby stanęli po stronie Amerykanów, to była zdrada niewyobrażalna. Po prostu nie, nawet sobie tego nie mogę wyobrazić. Biorąc pod uwagę przeszłość. Tego sobie po prostu nie mogę wyobrazić. Proszę nie zapomnieć o tym, że że to właśnie chiński rząd wspomógł komunistów koreańskich kwotą 500 000 ludzi. Armią 500 000 ludzi w czasie wojny koreańskiej. To nie Rosjanie, nie. Rosjanie nie. To Chińczycy. A więc nie, po prostu tego sobie nawet nie mogę wyobrazić, żeby zostawili Koreańczyków tak na boku. Jeszcze jeden powód, dlatego nigdy tak nie zrobią, albowiem jeśli Amerykanie zaczną za mocno naciskać na nich, na Chińczyków, na chińską dyplomację i zaczną robić jakieś głupawe ruchy, co może się Amerykanom łatwo zdarzyć, to chińska dyplomacja zawsze może powiedzieć, no to dobrze, to my w takim razie wracamy do opcji pomocy Północnej Korei. No! Ja jestem przekonany, że taka opcja w Pekinie również leży na stole. To by było tak jak zgrzyt kamienia po szkle, ale to sobie można wyobrazić. To oczywiście jest opcja, no, taka jak powiedziałem, bardzo drastyczna, bardzo, bardzo, bardzo drastyczna, ale to sobie spokojnie mogę wyobrazić. Słowem te Chiny, biedne Chiny. Biedne Chiny są, jak powiedziałem, między młotem a Stanów Zjednoczonych i kowadłem Korei Północnej. I muszą próbować. Na razie jakoś, przynajmniej werbalnie tak, udało im się obłaskawić Trumpa. Ale myślę, że to tylko werbalnie. Natomiast on potrafi mówić jedno, a robić drugie, prawda? Tutaj nie ma specjalnie się czym przejmować. W kwestii Korei Północnej myślę, że oni nie zrobili niczego. Znaczy chińscy dyplomaci nie mogli zrobić niczego, dlatego że ja cały czas zastanawiam się, jak Pekin chce załatwić sprawę denuklearyzacji Półwyspu, a dając jakie gwarancje Korei Północnej na to, że ona przetrwa do następnego dnia po zlikwidowaniu swojego arsenału nuklearnego. Przecież wiecie Państwo doskonale, klasycznym przykładem, jak to się skończyło, a ta denuklearyzacja jest Ukraina. Przecież Ukraina miała podpisaną umowę międzynarodową z Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Francją i Wielką Brytanią, że te państwa gwarantują jej nienaruszalność terytorialną. I co? Ano nic. Gówno. Gdyby miała broń jądrową, to nikt by nie, to Rosja by przecież nie spróbowała wysłać swoich wojsk do Doniecka. A nie tylko spróbowała, ale one są, tam są. I mówi, i Rosja mogą, może, znaczy, można to interpretować w ten sposób, że Rosjanie mówią, no i co nam zrobicie? Nie macie broni jądrowej, możecie się w dupę pocałować. Dokładnie tak samo byłoby, gdyby, i Koreańczycy o tym wiedzą, a ja to o tym mówię któryś tam z rzędu raz. Koreańczycy też odrobili tą lekcję ukraińską. Północni Koreańczycy. I doskonale wiedzą, że żadne gwarancje niczego nie załatwią. Bo już raz takie gwarancje były. No i co? Ano nic. Więc gwarancjami to jest wyściełany pokój tortur gwarancjami praw człowieka głównie. Dobrze. Słowem, ja myślę, że, znaczy ja ogromnie bym chciał, bardzo bym chciał, żeby jakikolwiek sposób, w dowolny sposób, Stany Zjednoczone zaczęły rozmawiać poważnie, z Koreańczykami. Ale jest jeszcze druga wersja, o której powiem w innym felietonie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.